Puls Biznesu. Do słuchania.
Dzień dobry, nazywam się Marcel Zatoński, a to jest Puls Biznesu. Do słuchania. Dzisiejszy odcinek dotyczy chińskiej gorączki, ale nie tej, o której jest obecnie najgłośniej w mediach. Ja postanowiłem opowiedzieć Państwu o czymś innym. O chińskiej gorączce zakupowej, czyli o dynamicznie rosnących zakupach Polaków na azjatyckich platformach e-handlowych. Na naszym rynku handlu internetowego od lat niepodzielnie króluje Allegro, który radzi sobie świetnie z amerykańskimi konkurentami. Przed laty bez większych trudności odparło próbę podboju w wykonaniu eBaya, a i wchodzący na raty do Polski Amazon jest mu niestraszny. Zagrożenie przyszło jednak z innej strony, właśnie z Chin, skąd wywodzi się zyskująca na popularności platforma AliExpress. O tym, czy Chińczycy mogą zapanować nad polskim e-handlem i w jaki właściwie sposób Polacy robią zakupy na azjatyckich platformach, rozmawiam z ekspertami i przedstawicielami biznesu. Rozmawiam po polsku, więc rozmowy z AliExpressem w tym podcaście nie usłyszycie, ale nic straconego. W papierowym pulsie biznesu i na stronie pb.pl możecie przeczytać uzupełniający podcast wywiad z przedstawicielami chińskiej grupy. W końcu jesteśmy wielokanałowi. Zapraszam więc i do słuchania, i do czytania.
Puls biznesu. Do słuchania.
Bezpośrednim pretekstem do przygotowania tego podcastu były grudniowe wyniki badania polskiego internetu przeprowadzonego przez firmę Gemius. Wyniki te były dla wielu zaskakujące. Okazało się bowiem, że w końcówce poprzedniego roku, czyli w najgorętszym okresie zakupowym, Polacy chętniej korzystali z aplikacji mobilnej AliExpress niż z aplikacji Allegro. Czy można więc mówić już o zmianie układu sił w e-handlu? O interpretację wyników badania Gemiusa spytałem najlepszą możliwą ekspertkę, czyli Katarzynę Binert, która w tymże Gemiusie jest e-commerce managerem.
Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o samą aplikację AliExpress, to w grudniu doszło do sytuacji, gdy stała się ona popularniejsza od aplikacji Allegro. W tym momencie swoim zasięgiem dociera ona do 20% wszystkich internautów. Porównując, aplikacja Allegro ma w tym momencie 15% zasięgu, natomiast jeżeli chodzi o dane desktopowe, to nadal strona Allegro jest najbardziej popularna, odwiedza ją co miesiąc 17 milionów realnych użytkowników, natomiast strony AliExpress jedynie 6 milionów realnych użytkowników.
Czyli połowa Polaków w internecie korzysta z Allegro, a z AliExpress 1/5, 1/6.
Dokładnie tak.
Czy z tych danych można wysnuć jakieś wnioski o popularności zakupów, czy o tym, że AliExpress staje się popularniejsza od Allegro?
Oczywiście, jeżeli chodzi o samą aplikację, to stała się ona popularniejsza, natomiast jak widać z danych, gro zakupów dokonuje się jednak nadal na stronach desktopowych.
Ale rozumiem, że popularność aplikacji mobilnych rośnie i coraz częściej kupujemy na smartfonach, tak?
Tak, tym bardziej, że też te aplikacje są rozwijane, dostosowane do użytkowników. Rozwijane są też formy dostawy, tak żeby też użytkownikom lepiej się kupowało. W zeszłym roku została nawiązana współpraca pomiędzy AliExpressem i InPostem. To też myślę, że ma duży wpływ na wzrost popularności. Natomiast Allegro też nie pozostało obojętne. Zaoferowało ono rozwinięcie swojej dostawy smart o dostawę kurierską, co też wynika z naszego najnowszego raportu e-commerce, że jest to najpopularniejsza forma dostawy, najchętniej wybierana przez internautów nadal.
No dobrze, a czy z tych waszych danych można wyczytać jakiś znaczący wzrost popularności zagranicznych serwisów e-commerce'owych, zwłaszcza chińskich? I jak to jest, czy Polacy chętnie kupują na Amazonie, na eBayu, czy właśnie te chińskie serwisy są w tych zagranicznych dominujące?
Chińskie serwisy zdecydowanie są dominujące. Najbardziej popularny jest AliExpress i jeżeli popatrzymy sobie dane z roku na rok, to właśnie z naszego raportu e-commerce wynika, że w tym momencie kupuje 26% internautów, jeżeli chodzi o zakupy transgraniczne. I tutaj oczywiście AliExpress jest dominujący. Na kolejnym miejscu oczywiście jest Amazon, eBay i Wish. Natomiast no, jest to nieporównywalna skala do samego AliExpressu. Po prostu rozłożył konkurencję na łopatki.
I to mimo tego, że także ta dostawa trochę trwa z Chin, tak rozumiem?
To prawda, ale dla internautów nadal najważniejsza jest cena, więc widać też bardzo dużą współoglądalność pomiędzy samym Allegro i AliExpressem, więc po prostu jeżeli ktoś może poczekać na dany produkt i jest on tańszy, no to wtedy decyduje się na zakupy na AliExpress. Jeżeli jest to zakup pilny, no to wtedy decyduje się na zakupy na Allegro.
No tak, bo rozumiem, że na Allegro też są sprzedawcy, którzy kupują rzeczy hurtowo na AliExpressie i potem je sprzedają w Polsce, tak?
Dokładnie, tak się dzieje.
No dobrze, no ale czy można mówić, że dominacja Allegro na polskim rynku e-handlowym jest za zagrożone, czy jednak te dane mówiące o tych 17 milionach świadczą o tym, że Allegro jest najpopularniejsze w Polsce i AliExpress mimo tego wzrostu popularności jeszcze nie ma tej skali?
Na pewno jest to groźny konkurent i tutaj no nie można o tym mówić, że gdzieś tam Allegro nie jest zagrożone. Na pewno tutaj AliExpress bacznie czyha na polskich konsumentów. Natomiast myślę, że ta rywalizacja jest fajna dla końcowego użytkownika, bo jeden i drugi serwis wprowadza nowe usługi. Allegro też prowadziło ostatnio Allegro lokalnie, więc myślę, że dla nas końcowych użytkowników jest to bardzo fajnie, że pojawia się jakiś duży, znaczący konkurent.
No tak, przez lata jak się pisało o polskim e-commerce, no to było takie oczekiwanie na wejście Amazona i że to zmieni nam reguły gry. Amazon postawił magazyny, uruchomił polską wersję serwisu, a jednak, jak rozumiem, Chińczycy poradzili sobie lepiej w walce o polskiego klienta.
Jak najbardziej.
To są marketplace. A czy wśród takich zwykłych sklepów e-commerce'owych też rośnie oglądalność? W ogóle czy Polacy dużo częściej zaglądają na strony e-commerce'owe? Czy widzicie to w danych?
Tak, zdecydowanie. Z roku na rok rośnie liczba kupujących online. W tym momencie około 60% internautów kupuje online. I z roku na rok po prostu ta liczba staje się coraz większa. Uważamy, że zakupy przez internet są coraz bardziej bezpieczne. Sprawdzamy opinie o sklepach. Oczywiście weryfikujemy cenę i na tej podstawie dokonujemy zakupu.
A czy z tych waszych danych można wyczytać na przykład, kiedy Polacy robią te zakupy? Czy jest tak, że nie wiem, przychodzimy do pracy i robimy te zakupy z desktopu wtedy, bo nam się nudzi, nie wiem, w poniedziałek i po kawie robimy sobie zakupy, czy kupujemy mobilnie? Czy widzicie jakieś zmiany tych trendów, kiedy Polacy robią te zakupy w internecie?
My jak gdyby nie mamy takich twardych danych zakupowych, tylko mamy informacje na temat oglądalności witryn. Natomiast śmiało można powiedzieć, że w takich godzinach porannych widzimy wzrost zainteresowania. Natomiast sam zakup, to akurat z innych danych, dochodzi wieczorem, czyli jak gdyby rano interesujemy się produktem, porównujemy, być może odbywa się to w pracy, natomiast fizycznego zakupu dokonujemy już z domu wieczorem.
Coraz częściej korzystamy z internetu na smartfonie, nie na komputerze.
Dokładnie.
Na komputerze w pracy, więc czy to też widać w tych waszych statystykach, te wejścia mobilne i czy jest ich na przykład już więcej od wejść desktopowych?
To zależy od aplikacji. Na pewno jest z roku na rok coraz lepiej, to znaczy coraz więcej jest wejść na aplikacje kontra wejść desktopowych. Coraz bardziej się rozwija ten segment. Natomiast jest jeszcze bardzo dużo niedoróbek pod kątem aplikacji i dopóki nie zostaną te niedoróbki poprawione, no to też użytkownicy często wolą patrzeć na produkt na desktopie, bo jest on bardziej wyraźny, można bardziej się przyjrzeć zdjęciom, więc jak gdyby to są też dwa kanały, które się uzupełniają i myślę, że też aplikacje mobilne nie do końca wyprą ten ruch desktopowy, no bo to są takie dwa kanały łączące się.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Binar, e-commerce manager z Gemius Polska.
Dziękuję.
Puls biznesu. Do słuchania.
Szeroko zakrojone badania internetu mają to do siebie, że każdy może zinterpretować je na swój sposób. W związku z tym, że AliExpress jest nieustannie porównywany z Allegro, postanowiłem zapytać o interpretację danych właśnie przedstawicieli największej w Polsce platformy handlowej. Paweł Klimiuk, rzecznik Allegro, musiał odpowiedzieć mi na pytanie o to, czy czasem nie czuje na plecach chińskiego oddechu.
My zawsze bardzo dokładnie czy z pełną atencją przyglądamy się różnym danym rynkowym, również danym, które publikuje Gemius o popularności stron internetowych serwisów. No i rzeczywiście grudniowy raport przyniósł informację o tym, że aplikacja naszego konkurenta była bardziej popularna w Polsce, no ale ta część raportu pokazuje tylko wycinek ruchu mobilnego w Polsce, jak pan wie. Gemius bada też popularność domen w podziale na urządzenia desktopowe i mobilne i ta statystyka mobilna, czyli pokazująca, jak są odwiedzane strony w Polsce na urządzeniach mobilnych, pokazuje troszkę większy wycinek rzeczywistości. No i na końcu zostaje nam jeszcze równoległy ranking stron odwiedzanych na komputerach, więc te dwa rankingi, które wspomniałem, które są w tym samym raporcie opublikowanym przez Gemiusa, one pokazują top 20 stron internetowych w Polsce. No i jakby to powiedzieć, nie potwierdzają tezy zawartej w pana pytaniu, a Allegro jest wciąż w topie najpopularniejszych stron w Polsce, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych. To bardzo ważna metryka, dlatego że w naszym przypadku grubo ponad 60% klientów korzysta z Allegro właśnie poprzez urządzenia mobilne.
To się zmienia, oczywiście jest coraz więcej klientów na urządzeniach mobilnych, ale czy taki polski klient to sobie, nie wiem, ogląda w pracy na desktopie towary, a potem w autobusie, na telefonie, a w domu jeszcze na czymś innym kończy zakupy? Jak wygląda ten proces?
Tak, to przyjęło się w polskim internecie opowiadać o tym, że ruch w ciągu dnia rozkłada się w kształcie wieloryba i to jest jak najbardziej aktualne. Znaczy, że oczywiście patrząc na to, w jaki sposób klienci korzystają z Allegro, można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że ten schemat, który pan opisał, jest prawdziwy. Dla znaczącej części z nas praca w ciągu dnia jest związana z korzystaniem z komputera i wielu z nas, będąc klientami różnych firm, korzysta ze stron tych firm, również ze strony Allegro w ciągu dnia. Natomiast rzeczywiście rozpowszechnienie się smartfonów, przede wszystkim smartfonów, no spowodowało to, że te zwyczaje zakupowe się powoli zmieniają, bo rzeczywiście mamy dostęp do coraz lepiej zaprojektowanych stron mobilnych, mamy dostęp do coraz lepiej zaprojektowanych aplikacji. One coraz lepiej pozwalają przeszukiwać duże bazy danych. W przypadku Allegro klienci mają przecież do wyboru miesięcznie ponad 130 milionów ofert. Więc proszę sobie wyobrazić, że jak szuka pan czerwonej sukienki na małym ekranie smartfona, to rzeczywiście to oprogramowanie serwisu musi działać bardzo dobrze, żeby właśnie stojąc na przystanku, w kolejce, na poczcie czy gdziekolwiek indziej, był pan w stanie szybko wszystko znaleźć. No i tutaj jest duża rola nie tylko UX-u, czyli tego, jak jest zaprojektowany interfejs, ale też wszystkich rozwiązań, które są na co dzień dla klientów niedostrzegalne, czyli na przykład rekomendacji, poprawnego działania wyszukiwarki, która podpowiada klientom frazy po to, żeby wyniki wyszukiwania były jak najbardziej dopasowane do oczekiwań klientów.
Allegro jest liderem polskiego internetu, odkąd właściwie pamiętam, więc przez lata było mówione, że przyjdzie eBay i was zje, potem wejdzie Amazon i was zje. Ani w jednym, ani w drugim przypadku to się nie sprawdziło. Natomiast no, teraz ten AliExpress rzeczywiście wygląda na to, że zyskuje na popularności i rosną te zakupy chińskie. Czy ten chiński kierunek jest dla was rzeczywiście większą konkurencją niż firmy amerykańskie i czy nie myślicie, że może ta konkurencja jest nie do końca uczciwa ze względu na to, na przykład, że są dotowane te przesyłki z AliExpressu do Polski przez pocztę chińską?
Bardzo dużo kwestii w tym pytaniu się kryje, to zacznijmy może od rozminowania tego, czy się obawiamy konkurencji. Zawsze się obawiamy. Bylibyśmy naprawdę niemądrzy, będąc po 20 latach działania na polskim rynku w tym miejscu, w którym jesteśmy, gdybyśmy pończucznie próbowali stwierdzić, że nikogo się nie boimy. Jesteśmy bardzo pod tym względem tacy racjonalni. Śledzimy zwyczaje zakupowe naszych klientów, śledzimy poczynania konkurencji, natomiast jesteśmy firmą bardzo też skupioną na rozwijaniu oferty, jakkolwiek ogólnie to brzmi. Mam tutaj na myśli przede wszystkim takie rzeczy jak upewnianie się, że klienci znajdą na Allegro wszystko to, czego mogą szukać, również to, czego mogą szukać w serwisach zagranicznych, że będą mogli to kupić w atrakcyjnej cenie, że będą mogli liczyć na pełne bezpieczeństwo transakcji, jeśli coś by poszło nie tak. To dzieje się bardzo rzadko, że będą mogli liczyć na dobrą obsługę posprzedażną, czyli jeśli to coś, co kupili, nie spełni ich oczekiwań albo się uszkodzi, że dostaną tą obsługę w języku polskim, czyli upewniamy się, że na Allegro razem z naszymi sprzedawcami, bo trzeba pamiętać, że Allegro to jest platforma, na której działa 140 tysięcy polskich firm. I teraz razem z tymi sprzedawcami my tworzymy taki ekosystem, który chcemy, żeby dla polskich klientów był coraz bardziej efektywny, coraz lepszy, coraz bardziej przyjazny. I w tym upatrujemy naszą przewagę w stosunku do dużych platform zagranicznych.
No i macie też przewagę taką, że jak się u was zamówi przesyłkę, no to ona jest z Polski i może być w ciągu kilku dni u klienta, nie trzeba czekać miesiące.
To prawda, chociaż tak jak pan zauważył i to też potwierdzają statystyki Gemiusa, no jest takie grono klientów, dla których ceny, które można znaleźć w tych azjatyckich, dalekowschodnich serwisach są atrakcyjne i ten czas oczekiwania, czasami nawet 3-tygodniowy, jest dla nich do zaakceptowania. Natomiast większość z nas, i w tym upatrujemy też dużą szansę i dla nas, i dla wszystkich podmiotów, które działają w Polsce na rynku handlu, no jest duża przestrzeń wzrostu. Jeżeli spojrzymy na rynki bardziej rozwinięte, takie jak, nie wiem, Wielka Brytania, Niemcy, Francja czy Stany Zjednoczone, które są matecznikiem wielu firm działających w internecie, popularność tego handlu internetowego w tych krajach jest znacznie większa. To znaczy, że więcej ludzi po prostu robi w internecie codzienne zakupy. To nie są zakupy incydentalne, tylko to są po prostu stałe zakupy do domu, do ogrodu, pieluch, jeżeli ktoś ma dziecko, karmę dla psa, to, czyli takie rzeczy, które kiedyś tradycyjnie kupowało się w sklepach, na bazarkach, nie wiem, w centrach handlowych. I teraz jeżeli się porówna Polskę na przykład z UK-em, to widać, że w UK tych zakupów internetowych jest powiedzmy 20 przypadków na 100, w Polsce to jest, nie wiem, 9-8 na 100. Więc przestrzeń wzrostu jest olbrzymia, nie tylko dla nas, ale w ogóle dla tej części handlu internetowego i liczymy na to, że wszystko to, co robimy, żeby można było na Allegro znaleźć wszystko w dobrych cenach, dostać to, tak jak pan powiedział, w przeciągu dnia, dwóch, najlepiej jeszcze ze smartem, czyli nie płacąc za przesyłkę, przekona konsumentów do korzystania z Allegro i z oferty tych 140 tysięcy polskich firm, które tutaj handlują.
No tak, we handlu największą siłę mają oczywiście międzynarodowe koncerny, czy amerykańskie, czy chińskie. Wy jesteście silnym graczem, ale graczem lokalnym. Czy myślicie o tym, żeby rozwijać sprzedaż do innych krajów? Czy zagraniczni klienci kupują na Allegro? Czy może Polacy, którzy wyemigrowali do innych krajów europejskich, kupują chętnie na Allegro?
Tak, przyjęło się myśleć i my też często wewnątrz firmy tak potocznie myślimy o sobie jako o platformie, z której korzystają głównie Polacy w Polsce, ale jak popatrzeć uważniej w nasze dane, no to widać wyraźnie, że jest grono klientów z zagranicy i to nie jest tylko Polonia z Anglii, ale jest grono klientów z zagranicy, no, które znajduje pewne specyficzne produkty w Polsce w bardziej atrakcyjnych cenach niż w swoim kraju i korzystając z automatycznego tłumaczenia Allegro na angielski próbuje dokonywać zakupów i dokonuje ich z sukcesem. Widzimy też spore grono firm, to nie są jakieś takie bardzo imponujące liczby, ale to jest stała tendencja firm z zagranicy, które otwierają z kolei konta w naszym serwisie po to, żeby prowadzić sprzedaż w Polsce. To jest na pewno bardzo perspektywiczny rynek, bo jak wiemy ten cross-border trade jest no, bardzo taki obiecujący i to jest na pewno też dla polskich firm szansa na to, żeby zwiększać sprzedaż. Tutaj w Polsce, tak jak powiedziałem, przestrzeń wzrostu dla firm oferujących swoje produkty w internecie jest olbrzymia, no ale jeszcze większa jest poza granicami Polski.
Moim gościem był Paweł Klimek, rzecznik prasowy Allegro.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu do słuchania.
Skoro już wiemy, co Allegro sądzi o chińskim zagrożeniu, posłuchajmy teraz o tym, jak konkretnie wygląda robienie zakupów przez Polaków na zagranicznych platformach. Że są popularne i często przeglądane, to już jest jasne dzięki danym Gemiusa. Ale czy za przeglądaniem idą konkretne wydatki? Oto postanowiłem spytać Marcina Glogowskiego, dyrektora generalnego PayPal w Europie Środkowej i Wschodniej. On w końcu wie, kiedy naprawdę dokonujemy zakupów.
Tak, my widzimy ten moment prawdy, to znaczy nie tylko te momenty, kiedy klient próbuje podjąć płatność, ale też de facto ją zamyka. To jest trochę truizm, tak, że wszyscy kupujemy online'owo więcej, to jest prawda zarówno jeżeli chodzi o klientów na świecie, jak i klientów polskich, a Polacy nie tylko kupują coraz więcej online'owo, ale kupują też coraz więcej za granicą online'owo. Jeżeli spojrzymy na zachowania i kierunki zakupowe Polaków, to jeszcze 2-3 lata temu to było około 14-17%, w zeszłym roku to już było prawie 38%, czyli praktycznie 2 na 5 Polaków robi sporadycznie albo często zakupy za granicą.
Czy robimy je za granicą w Stanach Zjednoczonych, w Europie, czy jednak przede wszystkim robimy te zakupy w Chinach?
Przede wszystkim być może nie, natomiast połowa z tych, którzy kupują za granicą, kupuje w Chinach. A inni klienci kupują i znacząco kupują w Niemczech, w Anglii, generalnie w Europie, chociaż nie tylko, spoza Europy kupujemy przede wszystkim treści elektroniczne, czyli te towary i usługi, które nie wymagają zarówno wysokich kosztów transportu, jak i długiego czasu dostawy.
Czyli Amerykanom płacimy za Netflixa i jakieś streamingi?
Między innymi, ale również za gry, czyli za content elektroniczny, chociaż nie tylko oczywiście, bo są produkty i towary bardzo specyficzne, na które jesteśmy w stanie poczekać, albo za które jesteśmy w stanie zapłacić dodatkowo większą kwotę, jeżeli chodzi o dostawę do nas.
Połowa Polaków kupujących za granicą kupuje, jak rozumiem, w Chinach.
Tak.
I czy kupuje przede wszystkim na AliExpress, czy są jeszcze jakieś inne serwisy, które...
Znaczy myślę, że AliExpress jest tak duży i tak dominujący, że gro tego, co Polacy kupują w Chinach, de facto przypada na AliExpress. Jest też niewielu sprzedających w Chinach, którzy no, przede wszystkim przystosowują sposób swojej sprzedaży do wymogów polskiego klienta. Znaczy mówię tutaj o czymś, co się nazywa lokalizacją, takie biznesowe słowo. Natomiast chodzi o to, że AliExpress pokazuje swoją treść, opisuje swoje towary w języku polskim. A w przypadku innych nawet większych sprzedających z Chin to częściej jest angielski. To nie dla wszystkich jest bariera, ale dla niektórych klientów, którzy chcą się lepiej zapoznać z produktem, z jego opisem, z warunkami dostawy, to barierą może być.
Przy płatnościach internetowych, zwłaszcza dla takich starszych klientów, no to zawsze jest to ryzyko, że ojej, zapłacę jeszcze na zagranicznym serwisie, no to stracę pieniądze. No ale rozumiem, że jest jednak pewne zaufanie dla AliExpress i ci klienci stosują metody płatności.
Znaczy ja myślę, że w przypadku każdego klienta, niezależnie od wieku, są dwie strony dokonania zakupu online'owo przede wszystkim. Tak? To jest, czy coś zyskuje i co potencjalnie tracę albo ryzykuję. I to, co zyskuje, to jest kwestia albo lepszej ceny, albo lepszego wyboru towarów, których tutaj po prostu nie ma i nie są inaczej dostępne. No a druga strona to jest ryzyka związane z samą transakcją online'ową. I tych ryzyk pewnie jest więcej niż jedno i na to klienci też patrzą. W zależności od wieku, w różny sposób i w różnych proporcjach. No przede wszystkim, że zapłacę z góry i nie dostanę tego, co zamówiłem, albo dostanę towar zniszczony, albo dostanę inny towar niż zamówiłem i co wtedy? I to jest albo strata pieniędzy, albo strata czasu.
No tak, i dlatego Polacy tak lubili chyba płatności za pobraniem, żeby sobie zobaczyć ten towar najpierw.
I nadal lubią, chociaż to też się zmienia. W Polsce płatności za pobraniem jeszcze parę lat temu to było 40%, w tej chwili to jest poniżej 20%. Ale w przypadku zagranicznych sprzedających, zakupów za granicą, no takiej możliwości najczęściej po prostu nie ma. I wtedy pozostają metody, które dla Polaków nie są najbardziej standardowe i są, nie są pierwszego wyboru. To znaczy albo karta kredytowa, debetowa, Polacy tego, co widać w Polsce, za bardzo nie lubią, albo PayPal, który akurat jeżeli chodzi o ryzyka związane właśnie z tym, że coś się stanie, nie dostanę, albo dostanę coś innego, ta warstwa ryzyka jest usunięta, bo my de facto bierzemy dużą część odpowiedzialności i pomagamy klientom w tego typu przypadkach.
AliExpress akurat jeszcze wprowadził te lokalne, tak dbając o polskiego klienta, te lokalne metody płatności. Rozumiem, że też z konkurencją krajową walczy się w rodzaju Payu czy Przelewów 24.
Ja myślę, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. To znaczy są metody płatności, i to jest przelew, to są wszelkiego rodzaju bankowe metody płatności, karta kredytowa, PayPal i tak dalej. To są de facto narzędzia płatnicze. Natomiast Payu P24 to są integratorzy płatności, którzy umożliwiają sprzedającym przede wszystkim udostępnienie różnych metod płatności. Czyli na przykład P24, jeżeli ktoś zintegruje swoje płatności przy pomocy P24, czy może zapłacić PayPalem? Tak.
Okej, czyli to nie jest wasza konkurencja?
Nie, konkurencja. Myślę tak, że patrzy się w płatnościach zawsze w ten sposób, jak klienci chcą i lubią płacić. I w przypadku Polski dominującymi metodami płatności Polacy po prostu tak się przyzwyczaili, takie w sobie wykształcili nawyki, lubią płacić z banku. I metod płatności z banku jest wiele, natomiast one de facto są najczęściej w przypadku sprzedających z zagranicy bardzo ograniczone. Albo są w ogóle niedostępne, albo są dostępne w pojedynczych przypadkach. I wtedy klient pozostaje z wyborem innych metod płatności, nie do końca przez niego preferowanych. Tak to wygląda.
Mówi pan, że Polacy zmieniają preferencje, jeśli chodzi o płatności, rzadziej już chcą płacić za pobraniem, to jeśli tak wybiegniemy w przyszłość, to jak będziemy płacić za zakupy w internecie za parę lat, jak pan sądzi?
Ja myślę, że pod tym względem przyszłość jest bardzo dynamiczna, a chociażby z tego względu, że w Europie weszła dyrektywa PSD2. To bardzo mocno już zmieniło i będzie zmieniało to, w jaki sposób płacimy. I będą powstawały nowe metody płatności, będą powstawały nowe sposoby wykorzystania istniejących metod płatności. Także ja sam jestem bardzo ciekaw za 2-3 lata, w jaki sposób nie tylko polski, ale europejski krajobraz płatniczy będzie wyglądał. Myślę, że to, co dzisiaj już jest bardzo silne i w Polsce, czyli bankowe metody płatności na pewno będą wkomponowane w to wszystko. To jest trend, który raczej przyspieszał w ostatnich latach niż spowalniał, a teraz w jakich kontekstach, w jaki sposób te metody płatności bankowe będą wkomponowane na przykład w portfele płatnościowe, to już jest bardzo ciekawe i mam nadzieję, że my też w tym będziemy uczestniczyć i myślę, że uczestniczymy.
To o metodach płatności może jeszcze kiedyś porozmawiamy, jak zobaczymy, w którą stronę pójdą. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Marcin Glogowski, dyrektor generalny PayPala w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej. Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
Gdy już zapłacimy za towar w zagranicznym sklepie, ktoś musi nam go jeszcze przywieźć. Logistyka przesyłek międzynarodowych to potężny, skomplikowany i bardzo ciekawy biznes. By dowiedzieć się o nim czegoś więcej, pojechałem, niczym filmowy Jerzy Killer, w okolice warszawskiego terminala lotniczego Cargo, by porozmawiać z Edwinem Osieckim, dyrektorem do spraw sprzedaży i marketingu w DHL Express Polska. Na początek pytam go jednak o to, jak firma przeżyła okres przedświąteczny, który dla branży jest najgorętszy w roku.
Przeżyła sprawnie. Tak, zawsze okres listopada i grudnia, szczególnie grudnia, jest bardzo intensywny. W tym roku mieliśmy dużo też szczęścia związane z pogodą, to znaczy nie było opóźnień samolotów, nie było śniegu, nie było kataklizmów, które się często dzieją w tym okresie w Europie, co bardzo ułatwia pracę tu lokalną, ponieważ wszystkie przesyłki docierają na czas i wylatują na czas. Także grudzień przeżyliśmy bardzo sprawnie. Oczywiście biliśmy kolejne rekordy, głównie związane z wyprzedażami, czyli czarnego poniedziałku, tego tak zwanego Cyber Monday, gdzie następuje kumulacja, no i oczywiście święta, które jak co roku powodują, że bardzo wiele osób, bardzo wiele rzeczy sprowadza.
Właśnie, a czy Polacy coraz częściej kupują za granicą w e-sklepach, bo to jest tak, że no, wy obsługujecie i klientów biznesowych, i klientów indywidualnych, no ale rozumiem, że to ci klienci indywidualni robią wam ten ruch przede wszystkim, czy ten wzrost.
Tak, kupują coraz więcej, natomiast nie, my jesteśmy w dużej mierze oparci o klientów biznesowych. Z tego wyrośliśmy i cały czas jest to nasza największa część klientów, których obsługujemy. Natomiast rzeczywiście przesyłki kupowane przez osoby prywatne rosną w każdym roku. W ogóle e-commerce się bardzo dynamicznie rozwija i oczywiście dzisiaj dostęp towarów na całym świecie przez takie firmy jak DHL jest dużo prostszy. Po prostu kupuje się gdzieś na stronach i to w bardzo krótkim czasie przylatuje do Polski.
Jak patrzy się na statystyki oglądalności stron zagranicznych e-commerce'owych, to widać, że przede wszystkim ten kierunek chiński jest intensywnie eksplorowany przez polskich konsumentów. Czy wy widzicie wzrost liczby przesyłek, wolumenu z kierunku azjatyckiego, z Chin?
Tak, oczywiście. Znaczy cały czas dominuje Azja, nie tylko Chiny, bo to są również inne kraje, Tajwan, Hongkong, Indie. Natomiast też dużo więcej przesyłek przelatuje ze Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak wylatuje dzisiaj, Stany Zjednoczone są głównym kierunkiem, do których wysyłamy. W związku z tym ewidentnie Stany są coraz bardziej popularne, jeżeli chodzi o zakupy przez Polaków, jak również to, co do nich wysyłamy.
No a te Chiny, no bo teraz jest na przykład problem z koronawirusem. Ostatnio Poczta Polska informowała, że wstrzymuje wysyłki do Chin, bo samoloty przestają latać. Czy to jest jakiś problem teraz, taki aktualny na czasie?
No jest to problem, no bo de facto nikt nie wie, jak reagować, jak bardzo szybko się ten wirus rozprzestrzeni, oby nie. Natomiast my oczywiście podejmujemy różnego rodzaju działania. Przesyłki latają, sprowadzamy je, natomiast różne firmy, które tu w Polsce funkcjonują, mają różnie swoje zasady. Niektóre firmy nie chcą przyjmować albo wręcz wstrzymały przez jakiś okres import przesyłek z Chin. Natomiast myślę, że jest to kwestia bardzo krótkiego czasu, zanim to się uspokoi, czy jakoś z tego wybrniemy.
A jak wygląda w szczegółach taki proces logistyczny? Dla mnie, jako dla klienta, no to wchodzę sobie na AliExpress, kupuję, płacę, no i czekam na przesyłkę. A z waszego punktu widzenia, z punktu widzenia kuriera, no to co musicie zrobić, żeby ta przesyłka z Chin dotarła pod moje drzwi?
Ze strony idzie informacja do dostawcy, że musi zamówić kuriera. Najczęściej to się robi automatycznie. Przesyłka jedzie do jednego z naszych dużych terminali, a następnie do tak zwanego hubu azjatyckiego w Hongkongu lub Szanghaju. I stamtąd wylatuje bezpośrednio do Lipska. W tym czasie my dostajemy informację dotyczącą przygotowania dokumentów, bo przesyłki z Chin są oczywiście przesyłkami celnymi. Prosto z Lipska kolejnym samolotem przylatuje bezpośrednio do Warszawy lub do innego z dwóch pozostałych miast, czyli Katowic lub Gdańska. W tym czasie jest już oclone i najczęściej następnego dnia wyjeżdża bezpośrednio do klienta, po opłaceniu oczywiście wszystkich ceł i wszystkich innych opłat.
A co robicie, żeby usprawnić ten proces? No bo DHL dość mocno inwestował w ostatnich latach, zdaje się, w infrastrukturę przylotniskową, przynajmniej w Polsce.
Tak, kończymy proces inwestycyjny. Właściwie większość naszych obiektów jest zupełnie nowa. Tu, gdzie siedzimy, to też jest dość świeży obiekt. 2 lata funkcjonuje, który jest znacznie większy niż ten, który był przed.
Jesteśmy przy ulicy Wirażowej w Warszawie, przy terminalu Cargo.
Właściwie na lotnisku. Co prawda płotek jest za budynkiem, ale tam nie możemy wejść, bo to już jest teren chroniony. Natomiast tak, nasze lokalizacje są tak umiejscowione, żeby były jak najbardziej efektywne dla procesu logistycznego, tak żeby klienci dostawali po prostu przesyłki szybciej. Ponad 80% przesyłek wyjeżdża w ciągu godziny po wyładowaniu samolotu, niezależnie czy są celne, czy niecelne. W związku z tym to jest taki proces, który jest, z tego co wiemy, najszybszy w tej chwili w Polsce.
Z przesyłkami z Chin, przynajmniej z AliExpress, jest tak, że są dwie grupy klientów. Tak? No, ci, którzy chcą mieć szybko, no ale za to trzeba zapłacić i rozumiem, że tacy klienci płacą wam, no ale macie też konkurencję darmową, czyli wysyłki dotowane przez chiński rząd za pomocą poczty i przesyłki ostatnio do InPostu. Rozumiem, że to jest tak duży tort, że i wy znajdujecie swoje miejsce, czy te przesyłki darmowe to jest dla was poważna konkurencja z kierunku azjatyckiego?
Nie, to nie jest konkurencja, to klient tak naprawdę wybiera i dzisiaj, tak jak pan wspomniał, tego jest bardzo dużo. W związku z tym klienci, którzy potrzebują bardzo dobrej jakości obsługi, szybkiej dostawy, bo jest pilna przesyłka, korzystają z nas. W innym przypadku form jest coraz więcej, można sprawdzić statkiem, można sprowadzić pociągiem. W związku z tym tak naprawdę klient decyduje w zależności od tego, jak szybko chce. I oczywiście no, czas to jest też cena, czyli czym szybciej, tym drożej.
My Polacy sprowadzamy dużo towarów z Chin, a czy dużo towarów idzie w przeciwnym kierunku, czyli czy wy pośredniczycie w wysyłce polskich towarów do Chin? Pewnie nie takich konsumenckich, Chińczycy nie robią zakupów na Allegro, ale rozumiem, że polskie firmy obsługujecie, które wysyłają produkty do Chin.
Wbrew temu, co się sądzi, polskie sklepy internetowe wysyłają do Chin różnego rodzaju produkty. Chińczycy kupują coraz więcej towarów z Europy. W związku z tym tak, wysyłamy. Nie jest to nasz dzisiaj kluczowy kierunek, natomiast on się bardzo dynamicznie rozwija. I myślę, że rynek, który jest, no chiński rynek jest gigantyczny, jeżeli chodzi o liczbę ludzi. W związku z tym potencjał dla polskich przedsiębiorstw, polskich e-commerce'ów jest gigantyczny. Klient chiński też szuka coraz lepszej jakości i tę jakość znajduje między innymi w polskich sklepach.
W Polsce IWE i inne firmy kurierskie rozbudowują sieć punktów odbioru. Ja rozumiem, że polski klient jest chętny do odbierania przesyłek, tak? W sklepach różnych. Jak wygląda ta wasza sieć teraz punktów odbioru i czy chcecie ją rozwijać?
Tak, ją cały czas rozwijamy. Tak jak pan wspomniał, klient polski, jeszcze nie tylko polski, to jest standardowe zachowanie klienta. Klienci chcą, żeby tą przesyłkę nie czekać na kuriera, tylko po prostu odebrać ją w dowolnym momencie. Dlatego też tworzymy sieć tak zwanych service pointów, punktów, gdzie można tą przesyłkę odebrać. Cały czas ją rozwijamy. Oprócz tego mamy usługę tak zwaną ODD, czyli możliwości zmiany lub przekierowania przesyłki online'owo. W momencie, kiedy jest przesyłka z kurierem lub chcemy zmienić adres, możemy zrobić to automatycznie. Dotyczy to oczywiście przesyłek wszystkim e-commerce'owych, dlatego że tam są indywidualni klienci, którzy często zmieniają plany, nie wiem, praca, jakieś zainteresowania i nie zawsze mają możliwość spotkać się z kurierem. To powoduje, że mają tą przesyłkę dostarczoną do punktu i mogą sobie w dowolnym momencie odebrać. To jest tak naprawdę no, przyszłość.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Edwin Osiecki, dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu DHL Express Polska.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
Handel internetowy, przynajmniej w chińskim wydaniu, to nie tylko biznes, to też sprawa polityczna, a nawet geopolityczna, dlatego warto patrzeć na nią z szerszej perspektywy. O podzielenie się taką perspektywą poprosiłem Karolinę Załęgowską, sinolożkę i wiceprezeskę Instytutu Bojma, think tanku wyspecjalizowanego w tematyce azjatyckiej. Bo pamiętajmy, że ekspansja takich firm jak AliExpress to nie tylko prywatna inicjatywa, ale też działanie mocno wspierane przez chińskie władze.
To prawda, faktycznie tak jest. Nawet nie tylko w e-commerce, a może, a zwłaszcza w branżach, które są poza e-commerce, czyli na przykład IT, wcześniej, jeszcze dekadę temu, na przykład stalowa, czy przy produkcji różnych innych materiałów, wszystkie firmy otrzymywały i otrzymują wsparcie chińskiego rządu. Często jest to wsparcie, które jest nie do końca zgodne z regułami, które się u nas przyjęły, z regułami WTO, do których Chiny także należą, a zatem zaakceptowały te reguły.
Ale nie do końca je przestrzegają. Jak to wygląda w e-commerce, to nie do końca przestrzeganie reguł.
Chińskie firmy są przede wszystkim subsydiowane przez rząd. Te subsydia mają różną formę. Czasem jest tak, że firmy otrzymują na przykład niższe od rynkowych ceny energii, czasem otrzymują granty, czasami jest tak, że ich biura i fabryki są budowane na ziemiach, które są sprzedawane za bardzo niską cenę. Natomiast jeśli chodzi o e-commerce, to te subsydia zwykle wiążą się z dofinansowywaniem produkcji. Często możemy zauważyć na przykład, kiedy kupujemy na AliExpress, że wysyłka chińską pocztą jest darmowa. To jest też forma subsydiowania. Ta wysyłka jest darmowa właśnie dzięki wsparciu chińskiego rządu.
Bo tam są reguły Międzynarodowej Unii Pocztowej, tak, które sprawiają, że kraje teoretycznie biedniejsze mają niższe stawki pocztowe.
Faktycznie tak jest. No i tak jak już mówiłam, przede wszystkim to jest darmowe właśnie ze względu na wsparcie rządowe. Warto też zauważyć, że na przykład takie firmy jak Alibaba, tak, czyli już największy gigant chińskiego e-commerce, one także wspierają swoich przedsiębiorców, którzy sprzedają przez ich platformę. I na przykład niedawno ogłoszono, że Alibaba będzie oferować granty dla średnich i małych przedsiębiorców. Oczywiście z pewnością te granty są także finansowane przez rząd chiński, czyli to subsydiowanie odbywa się pośrednio i czasem bezpośrednio.
Czyli to jest taka ekspansja ekonomiczna. Nie prowadzimy już wojny na czołgi, tylko na zakupy drobiazgów, które sobie Polacy mogą zamówić z AliExpress.
Na początku faktycznie wojna przybrała formę kupowania drobiazgów. Na początku stacjonarnie, a teraz przeniosła się do internetu. Oczywiście tak pół żartem, pół serio, bo niekoniecznie jest to wojna, natomiast jest to dość ostra konkurencja.
Ale chiński rynek e-handlowy jest właściwie większy od rynku europejskiego, tak? No ale rozumiem, że Chińczycy chcą podbić Europę e-handlowo. Czy też zależy im na przykład na ekspansji na inne kontynenty? Myślę o Afryce na przykład, która jest niezagospodarowana za bardzo przez międzynarodowe koncerny, a Chiny tam próbują zbudować silną pozycję.
To prawda. Chiński e-commerce to jest największy rynek e-commerce na świecie. Musimy o tym pamiętać. To jest rynek, który jest prawie dwukrotnie większy niż rynek e-commerce w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o transakcje dokonywane właśnie poprzez zakupy internetowe, to musimy pamiętać, że w Chinach ponad 90% tych transakcji jednak odbywa się na rynku krajowym, czyli poprzez platformy takie jak Taobao, Tmall, Alibaba i inne tego typu firmy, także Jingdong, który nie podlega Alibabie.
A AliExpress jest taką platformą, rozumiem, skierowaną na rynki zagraniczne.
AliExpress jest skierowany na rynki zagraniczne i pomimo tego, że staje się coraz bardziej popularny w Europie, to jednak Chinom zależy na tym, żeby wzmocnić ten przepływ pieniędzy i też te transakcje pomiędzy zagranicą, tak? Czyli Chiny kierują się nie tylko na rynek lokalny, ale chcą także tą ekspansję przeprowadzić na rynkach zachodnich.
A jak to jest z e-commerce'em w drugą stronę? Czyli czy Chiny pozwalają rozwinąć na swoim rynku krajowym skrzydła spółkom zagranicznym?
Tak jak już wspomniałam na początku, Chiny nie zawsze grają zgodnie z zasadami. Tutaj dochodzi dość silny protekcjonizm rządu chińskiego, który stara się ograniczyć wpływy zachodniego kapitału na rodzimym rynku. Dlatego też założenie firmy w Chinach to nie taka bułka z masłem, bo według Banku Światowego jest to jeden z najbardziej skomplikowanych procesów, który wymaga się 11 kroków. Po drugie, przedsiębiorca spotka się z ogromną biurokracją, z długim czasem oczekiwania na decyzję, z barierą językową, dlatego nie jest to łatwe. Warto też zauważyć, że tak naprawdę, jeżeli polskie firmy chciałyby wejść na chiński rynek e-commerce, to ciężko będzie to osiągnąć samemu. Lepsza byłaby współpraca, aniżeli taka samotna walka, bo konkurencja jest ogromna.
Ale zakładanie spółek joint venture z chińskimi partnerami, czy współpraca z innymi graczami międzynarodowymi?
Raczej mówię tutaj o spółkach joint venture właśnie ze względu na po pierwsze barierę językową, kulturową. Ciężko jest jednak zbadać tamtejszy rynek i dowiedzieć się, czego tak naprawdę wymaga chiński odbiorca. No i też ogromna konkurencja i jakby nieznajomość wszystkich mechanizmów, ponieważ jest to kraj o kompletnie odrębnej kulturze, kompletnie odrębnym systemie i być może polskiemu przedsiębiorcy ciężko byłoby się odnaleźć na chińskim rynku e-commerce.
Dziękuję bardzo, to była Karolina Załęgowska, wiceprezeska Instytutu Bojma.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu do słuchania.
W chwili, gdy kończę to nagranie, wpisuję w wyszukiwarkę na AliExpress hasło koronawirus. Przedsiębiorcy, chińscy sprzedawcy już odpowiadają na zainteresowanie epidemią. Na serwisie bez problemu można kupić wiele zwykłych i niezwykłych, bo całkiem modnych, masek na twarz, które mają chronić przed zarażeniem. Co więcej, kupić można też na przykład plastikowy model budowy koronawirusa, zapewne po to, by dać go swojemu dziecku do zabawy. Są Państwo zainteresowani? Myślę, że tak, bo statystyki wyraźnie pokazują rosnący w Polsce popyt na towary z chińskich e-sklepów. Kto wie, może już niedługo i Allegro będzie chińskie, bo jego właścicielom z funduszy private equity niedługo skończy się przecież horyzont inwestycyjny, a chiński smog mógłby bez problemu połknąć firmę tych rozmiarów. O ile handel robi się coraz bardziej chiński, o tyle ja pozostaję do szpiku kości Polski, choć zatrudnia mnie szwedzka firma, a wielu z Państwa słucha tego podcastu na również szwedzkim Spotify. Pulsu biznesu do słuchania można też posłuchać na SoundCloudzie, Lektonie i w innych aplikacjach podcastowych. Za tydzień pojawi się w nim Małgorzata Grzegorczyk, by wraz ze swoimi gośćmi opowiedzieć Państwu przy okazji walentynek o tym, jak zarabia się na miłości. Małgorzata poinformowała mnie, że w tym temacie jest ekspertką, bo pozostaje w kochającym związku od czasu, gdy ja w podstawówce zapoznawałem się z perłą szwedzkiej literatury, czyli dziećmi z Bullerbyn. Miłości na AliExpress nie da się kupić. I z tą ważką myślą żegnam się z Państwem. Nazywam się Marcel Zatoński, a to był Puls Biznesu do słuchania.
Puls Biznesu do słuchania.